Mabuchaj, a więc witamy drodzy Państwo w audycji Gdzie Nogi Poniosą. Z tej strony mikrofonu Emil Andrzej Karpiński oraz moja pięknie opalona żona Ewa.
Cześć wszystkim.
A bardzo jesteśmy opaleni, dlatego że tak jak już wspominaliśmy kilka razy, byliśmy na Filipinach, a więc państwa azjatyckie, o którym już troszeczkę Wam wspominałem, teraz będzie relacja z podróży. Prawdopodobnie jak to zwykle za tydzień będzie kontynuacja. No i cóż, zacznijmy. Jak wrażenia z Filipin oprócz opalenizny? Na plus czy na minus raczej?
No, jak to Azja, raczej na plus. Wiadomo, ma swoje minusy, ale raczej pozytywnie, myślę, będziemy wspominać tę podróż.
No, ale zaczniemy, drodzy Państwo, od tego, jak my w ogóle się dostaliśmy, tak? Więc czyli od tej faktycznej podróży. Był to lot z przesiadką w Dubaju. Myślę, że no, byliśmy w tym Dubaju dwa razy po jakieś tam godzina, 5 godzin. Troszeczkę było spacerowania, troszeczkę jazdy rowerem, ale może o tym innym razem. Powiemy. Odnośnie podróży, to no tej było dosyć dużo podczas tych nie tylko lotów, ponieważ no to było 6 godzin do Dubaju, 9 godzin mniej więcej na Filipiny i jeszcze na Filipinach, tak?
Tak, na pomniejszą wyspę, bo dolecieć można już nie tylko do Manili, ale jeszcze do niedawna tylko do Tolicy.
Znaczy można dolecieć też do Cebu City, a teraz nowe lotnisko obok Manili, Clark zdaje się, na które też już więcej lotów będzie z Europy, no i pewnie ze Stanów Zjednoczonych, z innych ośrodków latać. No tak, ale jako, że bardzo mieliśmy złe przekazy o Manili, no nie tylko dlatego nie chcieliśmy tam zostać, po prostu uznaliśmy, że no warto znaleźć jakieś inne miejsce, z którego będzie można dużo więcej tych miejsc, tak, tych wysp pozwiedzać, tak jak Wam wspominałem, no wiele tysięcy wysp. Nie da się zwiedzić oczywiście wszystkich, na pewno nie w zasadzie 12 dni, bo tyle mieliśmy do dyspozycji na miejscu. No ale już tego pierwszego dnia w Manili mieliśmy właśnie kilka godzin przesiadki i tam udaliśmy się na zwiedzanie, że tak powiem, starego miasta, więc intramuros, czyli wnętrze murów, tak można powiedzieć, no to by było w zasadzie to stare miasto. Stare miasto jest jeszcze hiszpańskie, bo tak jak wspominałem w pierwszej audycji o Filipinach, że przez dużą część historii rządzili tutaj Hiszpanie i dopiero później Amerykanie ich stąd, że tak powiem, przegonili. No i właśnie chociażby w tej nazwie intramuros, no tak ten język hiszpański jest, ale on jest zasadniczo tylko w nazwach, tak?
Tak, tak, ale na całych Filipinach. Nazwiska wszechobecnych, plakaty wyborcze, które były nie tylko w stolicy, jak się okazało, podczas podróży, ale w środku lasu, na jakimś zwalonym drzewie, po prostu na każdym możliwym miejscu, gdzie dało się powiesić ten plakat wisiał, to też były nazwiska takie typowo hiszpańskie.
Tak, nie udało nam się uciec od tej polityki, mimo że uciekliśmy wiele tysięcy kilometrów, a kandydował chociażby, drodzy Państwo, Manny Pacquiao, znany prawdopodobnie wielu pasjonatom sportu pięściarskiego, a więc wielokrotny mistrz właśnie boksu w wielu wagach. On tam akurat na senatora, ale no naprawdę tych plakatów, jeżeli myślicie, że u nas jest dużo, no to tam nie. Tam jest zdecydowanie więcej, są wszędzie po prostu.
Mhm. Na przykład robiło to też za ściany budynków, czy też choinka, która była zbudowana tak z drewna i z kokosów, jakby też była oblepiona plakatami.
No i drodzy Państwo, wracając do tego naszego początku w Manili, to było pierwsze takie zetknięcie z tym, jak w ogóle będą wyglądać później całe w zasadzie Filipiny. Mimo że oczywiście w Manili dużo więcej takich no, wysokich budynków, tak, wieżowców, bloków. Natomiast już z tą taką brzydotą trochę, a trochę powiedzmy tą prozą życia się też zetknęliśmy. Jakie to w tobie wrażenia wytworzyło?
Oj, to tutaj mieszankę emocji bardzo, bardzo duża, bo powiem szczerze, że no tak jak zresztą byłeś świadkiem mojej reakcji, kiedy ja na początku myślałam, że no okej, jakieś szopy, jakieś takie zbitki płyt są, a to się okazywało, że to są po prostu domy. Czy domy to jest za dużo powiedziane, tak? To właśnie są takie zabudowy, nie wiem nawet jak to określić, w których mieszkają ludzie, tak? To po prostu ludzie nie mieli jednej ściany, tylko tu trochę cegieł, tu jakaś blacha.
I to wszystko w centrum stolicy.
W centrum miasta i nie wiem, tak, ludzie mieli telewizor, pranie, jakiś mały sklepik, o których też myślę, że powiemy. I jakby to jest ich codzienność, tak? No jest to bardzo przerażające. No a najbardziej przerażające chyba były małe dzieci, które żebrały na ulicach. Bo wystarczy mieć biały kolor skóry, co automatycznie u Filipińczyków, zwłaszcza w tych większych miastach, powoduje, że przychodzą żebrać. A w małych miejscowościach powoduje to, że chcą zrobić z tobą zdjęcie, albo do ciebie machają, krzyczą. Także no taki duży kontrast, ale no, zwłaszcza po tej przesiadce w Dubaju.
No tak. Gdzie no ten blichtr, to wszystko, ten porządek, a tu mamy później Manilę, gdzie w zasadzie jest totalny chaos i to w zasadzie w każdym kontekście, aczkolwiek powiem szczerze, że w porównaniu z tym, co o Manili czytałem wcześniej i co słyszałem od ludzi, którzy tam byli, to dużo lepsze na mnie zrobiła wrażenie.
No, ale to właśnie, to jest kwestia, że nastawiliśmy się na najgorsze, bo...
Może dlatego.
Tak, usłyszeliśmy, że to jest najgorsze miasto na świecie. No, ja nadal jestem chyba, że Barcelona jest jednym z gorszych miast. No, może rzeczywiście nie jest gorsza od Manili, ale coś, co mi na przykład bardzo mocno uderzyło, jako że jestem bardzo czuła na zapachy, no po prostu zapachy, które... Mhm. Oj, tego się nie da opisać. To nie. Tak jak sobie wyobrazimy kosz na śmieci po weekendzie, do której po prostu studenci wracający ze starówki zostawili różne rzeczy, wrzucili to do zbiornika z wodą, zostawili na tydzień, to wszystko przegniło, sfermentowało i jeszcze to zostało czymś dodane, to nawet nie będziemy w połowie tego, co tam się działo.
Tak. Bardzo barwny opis, taki typowo radiowy tutaj nam przedstawiasz, ale to ja muszę w obronie Manili, w obronie całych Filipin powiedzieć, że to nie było to, co ja poczułem podczas festiwalu San Fermines w Pampelunie. Ten i syf, i brud, i smród, to naprawdę Manila nie doszła do, powiedzmy, tego poziomu, że tak powiem, krytycznego, który poczułem tam. Także teraz sobie, drodzy Państwo, wyobraźcie, jak to wygląda. I jeszcze na koniec, drodzy Państwo, tutaj przed przerwą powiem, jeżeli chcecie w końcu być może usłyszeć, co Ewa tak na dobrą sprawę ma do powiedzenia o Barcelonie, to dawajcie nam znać na naszym profilu Torbacze na Facebooku albo po prostu pod audycją Radia UWM FM. Może w końcu dowiecie się, o co ten cały hejt na Barcelonę tutaj ze strony Ewy idzie. Wspominaliśmy o tym, że byliśmy w Manili, tak, czyli w stolicy. W zasadzie tam jest konglomerat parunastu miast, które łącznie mają ponad 20 milionów mieszkańców. Powiedzieliśmy, tam jest co zwiedzać, aczkolwiek no jak na taką dużą miejscowość, no to tego dużo nie ma. Jeszcze z ciekawostek fajne było Chinatown, prawda?
No nie, właśnie mnie wręcz przeciwnie. Bardzo rozczarowało, bo mimo nazwy Chinatown, tam nie było stricte takich sklepów, tam, no ale z drugiej strony, jak się można spodziewać, azjatyckich sklepów w Azji. Tak, tam po prostu każdy sklep jest zwykły, a to mi nie wyróżniało się, tak? Oprócz tej bramy i może paru dekoracji, które zostały po Nowym Roku, no to nie miałabym wrażenia, że jestem na Chinatown.
A wiesz co, a ja miałem nie ze względu na tą ilość sklepów, tylko ze względu właśnie na tą ruchliwość i ten brud, który ja troszeczkę poza sklepami kojarzę właśnie z Chinatown i to, może to było bardziej Filipino Town, tak? Tak można powiedzieć?
Tak,
ale
mi
ja
się
to
wydaje,
raczej
że
skojarzyłem.
Tak, że to jest klimat taki po prostu, który bym równie dobrze poczuła w innych częściach, tak jak próbowaliśmy się tam dostać. No ale tak, tutaj powiedziałeś, że w obronie tutaj zapachu, że nie było aż tak źle. Tak, muszę też tutaj przyznać, że na Filipinach, może nie w samej stolicy, ale w innych częściach, to nie jest tak, że tylko smród, brud i ubóstwo w całych Filipinach.
W dużych miastach, w centrach, tak?
Tak. Im dalej od miast, tym lepiej, wiadomo. Już później czuć zapach prania wszechobecnego. Co jak co, ale proszek do prania jesteśmy bardziej niż pewni, że w każdym sklepie znajdziemy, w takich małych saszetkach.
A w każdym sklepie oznacza, że w promieniu 100 metrów w mieście tych sklepów jest 20, 30, tak zwane...
Tak, w mieście, bardziej w
sari-sari store, tak zwane. Może przechodzą troszeczkę z Manili w już inne miejscowości. Pozostałością Hiszpanów są również kościoły. Najczęściej, tak miałem wrażenie, barokowe. Aczkolwiek niektóre były dosyć nowe, no zbudowane powiedzmy gdzieś tam już neo-neo, powiedzmy barokowe, tak bardziej to wyglądało. Dużo jest chrześcijan, to jest i dużo kościołów.
Tak, tak? No zdecydowanie to jest inny barok niż
no tak,
który pierwszy
nie europejski,
przychodzi.
Nie europejski.
Tak, który przychodzi pierwszy nam na myśl, jak myślimy, czyli te wszystkie zdobienia. Wręcz przeciwnie, ja bym powiedziała, że te kościoły są takie bardziej, może nie tyle, że skromne, no ale nie mają ścian często, tak? Są to jakieś takie łuki po prostu, zadaszona bardziej przestrzeń. No ale tak, Filipińczycy nie bez powodu dzierżą, że tak powiem, miano największych katolików. No widać to na każdym kroku, codziennie na mszach kościoły były pełne.
Więc jest kilka kościołów, które warto zobaczyć w Manili, jak również w innych miejscowościach, także w wioseczkach. No i przechodząc właśnie do tej innej miejscowości, czyli miejsca, w którym w zasadzie z tych naszych parunastu dni byliśmy przez... tydzień w zasadzie. Było to Dumaguete na wyspie Negros, a wybraliśmy to miejsce dlatego, że z tego miejsca jest wiele połączeń na inne wyspy, chociażby na wyspę Cebu, na wyspę Siquijor, na wyspę
Apo,
tak? Również na wyspę Bohol, Panglao, także na wyspę Mindanao, gdzie akurat nie trafiliśmy, ale to był taki dobry punkt, gdzie można było albo promem, albo samolotem właśnie dostać się w inne miejsca, a to też dosyć jednak duże miasto, Dumaguete, po przyjeździe wieczorem zameldowaliśmy się w hotelu i następnego dnia rano już mieliśmy zamiar popłynąć na wyspę Sikihor właśnie. Sikihor, który jest znany chociażby z czarownictwa, z szamanów, o to też byliśmy pytani, tak, czy szukamy szamana, czy kogoś takiego. Natomiast no, nie mieliśmy niestety aż tak dużo czasu, a to dlatego, że no, byliśmy trochę zmęczeni po locie i na wyspę Sikihor popłynęliśmy o godzinie 11. Prom płynie 40 minut, no my myśleliśmy, że można normalnie te bilety kupić i tutaj no już takie historie związane z tym, jak to wszystko na Filipinach, drodzy Państwo, działa. Poszliśmy pod port, dowiedzieliśmy się, że musimy iść kupić bilet. To było jakieś, nie wiem, 500 metrów stamtąd.
No, nawet chyba więcej.
No i jak to tam dalej wyglądało, powiedz.
Przyszliśmy miejsce, w którym sprzedają te bilety, bo to wyglądało jak bardziej warsztat, bo tam było dużo skuterów przed i to tak, i tam były jakieś opony, więc wyglądało to dla mnie, jakby tam mieli naprawiać te motocykle. Ale jakiś Filipińczyk nas złapał, do kogoś jakiegoś drugiego zawołał, zaprowadził nas, wepchał się w kolejkę, kupił dla nas te bilety, wziął od nas paszporty, tak, i powiedział, dobra, biegnijcie, bo macie 10 minut.
No, wpychanie się w kolejkę to jest filipiński sport narodowy. Oni wszędzie, wszędzie wpychają się w kolejkę. Wszędzie, jak tylko się naprawdę da. Kupiliśmy ten bilet. Z kupnem biletów to tam każda linia ma inne zasady. Naprawdę w jednej, jak wracaliśmy, to można kupić bilet maksymalnie 2 godziny przed kupić bilet, bo wtedy jest największa szansa, że damy radę. W innych można kupić również internetowo już.
Tylko to też nie zawsze działa. Nie tylko u nas jest zamieszanie z komunikacją i z biletami, tak, że tutaj się zastanawiasz, jaki przewoźnik, czy to jest polskie koleje, czy to jest innego.
Może jeszcze zanim popłynęliśmy, bo to warto o tym wspomnieć, oprócz opłaty za bilet, jak się wchodzi na każdy w zasadzie port, czy też terminal promowy, tam może być naprawdę 3 metry kwadratowe na krzyż i jeden człowiek, ale będzie opłata terminalowa. Ona wynosi między tam 5 a 30, chyba tyle zapłaciliśmy peso, czyli to jest mniej więcej między 30 groszy a 2 złote.
Tak, i to jest oddzielna opłata, jest od tego zawsze się za to człowiek, płaci. Tak, zawsze się za to płaci.
Czasami jest więcej niż jeden przydzielony do tego człowiek, bo...
Ogólnie na Filipinach tak. do wszystkiego jest jakiś człowiek, nawet do otwierania drzwi. Tak jak wchodziliśmy czy do jakiegoś centrum handlowego, czy do sklepu, bardzo często ktoś otwierał drzwi, a nawet jak tam nie było takiej osoby, to na przykład osoby żebrzące otwierały drzwi po prostu.
I bardzo często osoba, która drzwi otwiera w jakimś mundurze, naprawdę ciężko było stwierdzić, jak dużo jest tam policjantów. Wielu ludzi wyglądało po prostu jak policja. Wiadomo, to często było ochrona, ale oni tych odznak różnego rodzaju, czapek, naszywek, wszystkiego, naszywek, tak. Całą masę
bardzo
mieli naprawdę.
Bardzo profesjonalnie wyglądało. Tak, tak. No i też mieli broń.
Która już nie wyglądała tak profesjonalnie. Wyglądała
ale to nawet
jak...
policja miała taką broń, może nie w stolicy, ale tak już w tych mniejszych miejscowościach, która wyglądała jakby ze po prostu ktoś hobbystycznie jakieś... zespawał. No. Tak, Kuba Wędrowicz pozdrawia.
Popłynęliśmy na wyspę Sikihor, tak jak mówimy, która jest znana z czarownic. I co tam robiliśmy?
Pierwsza atrakcja to właściwie atrakcja, której nie do końca było planowana, ale spotkaliśmy ją po drodze i stwierdziliśmy, że czemu nie? Zwłaszcza, że tam kosztowała, nie wiem, 100 peso, czyli jakieś 6 zł. To była motylarnia, Dolina Motyli właściwie, tak to się ładnie nazywało. Na dobrą sprawę nie Dolina Motyli, tylko ogrodzony siatką taki teren, gdzie po prostu jest dużo kwiatów i trochę motyli. Rzeczywiście były różne gatunki. No, jak to wspominasz?
Ja nie jestem jakoś bardzo mocno zafascynowany oglądaniem owadów, ale no mi bardziej podobało się już samo to jakby otoczenie, ten dojazd, gdzie trzeba było wjechać sporo w górę. Wyspa Sikihor jest naprawdę nieduża. Można objechać, to jest jakieś chyba 80 kilometrów mniej więcej i 800 metrów wysokości.
Tak, właśnie, czego nie powiedzieliśmy, że wypożyczyliśmy skuter. No i stąd też te przewyższenia, które samochodem raczej by nie stanowiły problemu. Tutaj, zwłaszcza na początku, musiałeś się przyzwyczaić troszkę do tej jazdy.
No tak, ostatni raz motorem jeździłem pewnie ze 3 lata temu, więc tak, trzeba było troszeczkę się przyzwyczaić, a w kontekście tego wypożyczenia, no to warto powiedzieć o naszym jawnym złamaniu prawa, może bardziej przeze mnie, ponieważ Filipiny nie akceptują oczywiście naszego prawa jazdy, natomiast akceptują międzynarodowe i takowe miałem, natomiast, drodzy Państwo, nie mam prawa jazdy na motocykl. Co prawda u nas można jeździć motorem do pojemności silnika 125, natomiast na Filipinach niekoniecznie. Ten, który my wypożyczaliśmy, to był właśnie 125, to była zawsze Honda klik, zdaje się. Po Polsce mógłbym jeździć, tam nie, ale drodzy Państwo, nikogo to nie obchodziło. 4 razy wypożyczaliśmy skuter i tylko w jednej wypożyczalni powiedziano mi, że w ogóle muszę mieć przy sobie te prawo jazdy, tak, bo oni chcą zobaczyć, ale poszedłem 20 metrów do innej wypożyczalni, gdzie już nie mieli tego problemu, tak? I drodzy Państwo, naprawdę mało kto ma ten problem. Co prawda w pierwszej wypożyczalni sam się tutaj zadenuncjowałem, mówiąc, że ale ja nie mam prawa jazdy na motor i co robimy?
A umie pan jeździć?
Tak, to jedziemy.
Ogólnie tak, póki policja nie zatrzyma, to nie ma problemu, no ale ogólnie nie polecamy tego. Warto jednak te prawo jazdy wyrobić, bo w razie wypadku tutaj
no,
raczej
tak.
Żadne odszkodowanie nie będzie.
No i my ponosimy, tak? No, my ponosimy
tak,
odpowiedzialność.
A jednak koszty transportu medycznego i koszty leczenia za granicą to nic fajnego. Przypominam, ubezpieczajmy się zawsze.
Jeżeli potraficie jeździć, tak, nawet jeżeli nie macie prawka, to okej jeszcze. Przy czym musicie być obdarzeni dosyć specyficzną mentalnością kierowcy, jeżeli chcecie jeździć na Filipinach w mieście. Dla mnie nie sprawia to problemu. Dobrze radziłem sobie samochodem w Gruzji, w zatłoczonych miastach. Nie robi to dla mnie problemu. To będzie dla was doświadczenie nieco inne. Bywa tak, że mamy jeden szeroki pas, na którym obok siebie jedzie samochód i jeszcze 2 skutery i one się wymijają, a jeszcze są trycykle, jeszcze są jeepneye, drodzy Państwo, i to są naprawdę warunki mocno
chaotyczne. Są psy, które są sobie śpią na środku ulicy.
Tak, tak.
A jak wyjedziemy trochę za miasto, nie że daleko, tak, bo czasami to nawet już na obrzeżach miasta, to jakaś koza, to jakaś krowa, także no tak, trzeba być czujnym cały czas w trakcie jazdy.
Także po pierwsze trzeba umieć jeździć, a po drugie jeszcze dobrze się czuć w takich dosyć mocno korkowatych warunkach, tak bym powiedział. I w tym chaosie się jakoś trzeba umieć odnaleźć. To może stanowić dużą barierę. A skutery są wszędzie, również dlatego, że są w miarę tanie. Bardzo tanie też było wypożyczenie. My płaciliśmy między 400 a 450, czyli to jest, drodzy Państwo, za wypożyczenie na dzień, no poniżej 30 zł. To są te mniej więcej koszty.
Odwiedziliśmy jeszcze jedną atrakcję, wodospad, czyli złamaliśmy kolejne swoje postanowienie, czyli nie kąpiemy się w słodkiej wodzie na Filipinach i już pierwszego dnia, że tak powiem, pełnoprawnego.
Jeszcze w słonej się nie wykąpaliśmy, tak?
Tak, w oceanie jeszcze nie zdarzyliśmy się zanurzyć, ale o, tu jest jakiś wodospad, przewodnik był obowiązkowy i tutaj mogliśmy dla niego zapłacić lub nie, czyli dać na piwo.
To częsta praktyka tam, tak? Oni i tak dostali, chociaż często to są jakieś opłaty, powiedzmy, quasi środowiskowe, za korzystanie z tego, tak? Na Filipinach za wszystko się płaci. Nie dużo, ale płaci się naprawdę za wszystko. Gdzie nie wejdziemy, każdy chce właśnie to, te opłaty portowe, o których już wspomnieliśmy. Każdy chce jakieś pieniądze.
Przeważnie to jest jakieś 6 zł, to 7. Nie są to duże kwoty. Przewodnik pilnuje na przykład naszych rzeczy, co uważam, że jest super.
Tak? I przewodnicy robią zdjęcia, co jest jeszcze lepsze, tak?
No, te zdjęcia akurat...
No, niekoniecznie muszą być dobre, tak?
Ale jakieś jest, jakaś pamiątka zawsze będzie.
No i co na tym wodospadzie? Początkowo jadąc, zobaczyliśmy ten główny wodospad na Sikihor. Miałem wrażenie, że 1/3 wyspy jest w tym miejscu. Pełno właśnie trycykli, jeepneyów, pełno ludzi, więc tam nie pojechaliśmy i znaleźliśmy właśnie taki inny wodospad.
Tak jak Filipiny mają dużo wysp, tak samo mają dużo wodospadów, więc nie trzeba się koniecznie pchać tam, gdzie są wszyscy turyści. Można pojechać 3 km dalej i mamy kolejny wodospad. I właśnie tak zrobiliśmy. Oprócz jednej lokalnej rodziny na początku nie było nikogo oprócz nas. Tak, później tam jakieś chyba 2 pary dołączyły, ale
no,
nadal
to... na takim obszarze pełen luz.
Tak, ale to nadal po godzinie było, więc... No,
jaka infrastruktura, że tak powiem, rekreacyjna?
O, jak najbardziej była. To nie jest tak, że tylko pieniądze za nic wzięli. Co prawda to raczej natura zrobiła, że była tam naturalna, że tak powiem, zjeżdżalnia, czyli na wodospadzie...
Tak, wyślizgana tyłkami.
Wyślizgana, tak. Można było sobie zjechać, czyli to, co się nam nie udało na Mauritiusie, tutaj się udało, także zjechaliśmy sobie po naturalnej zjeżdżalni skalnej wprost właśnie tutaj do wody, ale też była platforma do skoków.
Tak, była lina podwieszona gdzieś tam na drzewie i można było sobie porobić małpie figle, że tak powiem. Obok tej zjeżdżalni była również taka wnęka, no nie była to jakaś głęboka jaskinia. Czy coś jeszcze z wyspy Sikihor?
Ogólnie z atrakcji to by było na tyle, ale rzecz, bez której podróż żadna się nie obędzie, czyli jedzenie. I tu niestety, tu się sprawdziły słowa, które słyszałam wielokrotnie, że Filipiny mają najgorszą kuchnię w całej Azji i oni o tym wiedzą, ale mimo wszystko nic z tym nie robią. Nie wiem, jakim cudem, mając takie same zasoby jak inne kraje, gdzie kuchnia tajlandzka, japońska, niektórzy nawet koreańską lubią. Naprawdę nie wiem, jak to się wydarzyło, że oni mają tak tragiczną kuchnię. Jakby dla mnie kuchnia filipińska, ja wiem, że mają dużo różnych potraw, ale będzie się chyba już zawsze kojarzyło z ryżem i po prostu panierowanym kurczakiem.
Całkiem smacznym kurczakiem, trzeba przyznać, ale jednak jedzenie tego cały czas, bo inne rzeczy są praktycznie ciężkie do zjedzenia, no jest nieco męczące. I tu muszę przyznać, drodzy Państwo, że mają taką swoją jakby sztandarową potrawę adobo. I drodzy Państwo, najlepsze adobo, jakie zjadłem, to w momencie, kiedy Ewa je przygotowała w Olsztynie. To jest naprawdę niesamowite, jak jest to niesmaczne, jak można zepsuć mięso. To by w moim odczuciu Polaka, gdzie w Polsce bardzo dobre robimy mięsa, to naprawdę było to według mnie marnowanie tego jedzenia.
Tak, zwłaszcza, że to jest zwykły kurczak. Nie mówimy tu o jakiejś wymagającej...
No czasem to było też ze
tak,
świni.
Tak. To może być ze świnty, może być z wołowiny, ale tak ogólnie mówię, że to jest...
Niezależnie z czego było, było tak, niesmaczne po
tak,
prostu.
Tak, to prawda właśnie, że to nie jest jakaś dziczyzna, że to był zwykły kurczak i oni tego nawet nie potrafią. To jest dla mnie fascynujące.
O tym jedzeniu pewnie jeszcze troszeczkę powiemy, ale wracamy, że tak powiem, z wyspy Sikihor znowu do Dumaguete. Teraz pojechaliśmy na wyspę Apo. To jest akurat wyspa bardzo nieduża. Prom na nią, uznajmy, że to jest prom, znajduje się w Malatapai, jakieś 20 km na południe od Dumaguete. Zapłaciliśmy jakieś...
63.
A masz dokładną cenę, tak?
Mam 63
Państwo,
peso.
63 peso, czyli to jest jakieś 4 zł za przejechanie tych 20 kilku kilometrów busem klimatyzowanym, tak? To nie była jazda trycyklem, nie była jazda jeepneyem. Akurat byliśmy w dniu, kiedy w Malatapai odbywa się targ. Jakie wrażenie z targu może najpierw?
No, targ przeszliśmy bardzo szybko. Nie wyglądał inaczej niż te wszystkie inne stoiska, które potem widzieliśmy przy drodze, czyli po prostu dużo owoców albo dużo ryb.
No, tylko pamiętajmy, że wszystko właśnie przy drodze. Tam akurat to przy drodze nie było, natomiast no wiecie, jak wszystko jeździ, wszystko jest dieslem jakimś, ewentualnie benzyną, no to wiadomo, że ta żywność przy drodze nie jest jakaś super i też...
Ja tutaj chciałabym bardziej zwrócić uwagę, że tam było 35 stopni i więcej. To mnie bardziej by przerażało.
A, no to jeżeli chodzi o ryby, powiedzmy, to tak.
W kontekście ryb zwłaszcza.
Natomiast tutaj też warto wspomnieć, czasami jak człowiek gdzieś tam wydmuchał nos w chusteczkę, no to było widać ten ciemny osad, także no to w dużych miastach też nie zostaje bez echa. No i drodzy Państwo, doszliśmy do portu, tak, powiedzmy, że portu, oczywiście opłata portowa musiała być, tam właśnie ta taka bardzo niska. No i łódki płynące na wyspę Apo, no można po prostu wynająć, z tym, że im więcej ludzi, tym lepiej. No na szczęście że tak powiem, dwóch lokalsów już czekało, że tak powiem, na nas i przez to zapłaciliśmy no dwa razy mniej, bo zamiast zapłacić 3,5 tysiąca zapłaciliśmy 4 za 4 osoby, więc no zapłaciliśmy sporo mniej. Podróż, jakby to powiedzieć...
Była mokra.
Mokra, tak. To ja jeszcze bym powiedział, że przyprawiająca ogłuchnięcie. 30 parę minut i 8-9 kilometrów. I płynie się taką łódką. Taki mniej więcej, tak, drodzy Państwo.
Łódeczka z silnikiem i po prostu, która rozbija fale.
Falowanie niestety było wtedy dosyć mocne.
Tak. Więc dotarliśmy już na wyspę mokrzy. Na szczęście przy tej temperaturze w miarę szybko wyschliśmy.
Poszliśmy najpierw na mały hiking, zanim jeszcze clue całej wyspy, zanim te creme de la creme. No, wyspa mała w zasadzie, jakieś tam wzniesienia, może do 50 metrów.
Ale szkołę średnią mają.
Tak, mają szkołę średnią. Później się dowiedzieliśmy od człowieka, z którym wracaliśmy w zasadzie, że mają już podstawową, mają szkołę średnią. To jest nieduża społeczność, około 1000 osób. Samochodów jako takich nie ma w zasadzie.
No jak w 2 kilometry jesteśmy w stanie przejść całą miejscowość, to jakby nie ma potrzeby tam.
Natomiast no pełno właśnie takich małych chatek. Podejrzewam, że 1/3 ludzi to są pracownicy turystyki, zajmujący się właśnie taką jedną główną atrakcją, dla której się płynie na wyspę Apo. I jaka to atrakcja?
Sanktuarium.
Sanktuarium, drodzy Państwo, brzmi jakby bardzo religijnie, prawda?
Ale chodzi o sanktuarium morskie, w którym żyją żółwie morskie. Tak, raczej pilnują po prostu turystów, bo to jest obszar tam ogrodzony, że tak powiem, jakkolwiek woda może być ogrodzona, tak, bojkami, gdzie można snurkować właśnie i tam też obowiązkowy był przewodnik, który właśnie oprowadzał, też robił zdjęcia, pokazywał, gdzie jest coś ciekawego, na przykład wiedział, gdzie popłynąć, gdzie jest jakiś koralowiec, no i pilnował, żeby oczywiście nikt nie dotykał żółwi ani koralowców.
Ten akurat przewodnik robił bardzo dobre zdjęcia, tak, podwodne, wystarczyło dać mu kamerę. Ja nie miałem problemu z nurkowaniem, Ewa miała troszeczkę za dużą wyporność z racji posiadania płetw i troszeczkę większych gogli, więc on nawet, że tak powiem, wepchnął Ewę do wody, żeby dało się zrobić w jakikolwiek sposób zdjęcie z żółwiem właśnie.
Coś tam się
udało. Postaramy się wstawić, drodzy Państwo, w audycję, ale wszystkie oczywiście zdjęcia możecie zobaczyć na naszym profilu, Torbacze. I jakie wrażenia z tego pływania? no, pierwszego póki co na Filipinach snurkowania.
No, żółwie morskie już mieliśmy okazję zobaczyć na Mauritiusie, co prawda z łódki właśnie.
I bardzo szybko płynące.
Tak, bardzo szybko płynące i one były no po prostu no świetne. Żółw, który był większy ode mnie, no robiły duże wrażenie.
Po to właśnie płynie się na wyspę Apo, która widać, że też infrastruktura dosyć mocno się rozwija. Budownictwo słychać zasadniczo na całej wyspie, gdzie nie pójdziemy. Ustawione są budynki właśnie pod turystów. Będą to pewnie jakieś w miarę nowoczesne budynki, które sąsiadują nocno taką typową, że tak powiem, biedą filipińską, ale oni się tym naprawdę nie przyjmują. Dla nich to jest normalne życie, dzieci się w tym wychowują. Nawet na tej wyspie Apo właśnie cała masa sklepów, tych sklepików, tak właśnie tak zwanych sari-sari, gdzie można kupić w zasadzie wszystko. Ja nie wiem, oni chyba to kupują po prostu hurtowo, stawiają jednego człowieka, zawsze ktoś jest w tym sklepie, bo to jest sklep w domu po prostu.
Tak, 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 to nie jest tak właśnie, że oni idą do tego sklepu. Ten sklep jest częścią domu, po prostu no. To jest... Ich te domy tak są też specyficznie zbudowane, więc to nie są takie domy jak my, że mamy cztery ściany, dach i różne pomieszczenia. Też nie wchodziliśmy do obcych ludzi, do domów, ale no tak to z boku wygląda właśnie, że ten sklep to jest po prostu jeden z pokoi.
Warto jeszcze może tutaj na koniec dzisiejszej audycji troszeczkę powiedzieć właśnie o cenach. Wspominamy wam o tych cenach atrakcji, ale cena żywności, no to w zależności co, ale drodzy państwo, no jeden zakup, który w zasadzie w każdym sklepie jest, to jest rum. Rum najczęściej Tanduay, który kosztuje mniej więcej za 0,7 to było chyba 12 zł.
Tak, 12 albo 16.
Coś takiego, no pewnie mniej więcej taki przedział cenowy. Zależy w jakim sklepie, także no oni też się tym rumem widocznie lubią raczyć, aczkolwiek nie widać akurat pijanych, powiem, w mieście.
Ale widzieliśmy też dużo po prostu śpiących ludzi w różnych miejscach, tak jak czasami widzimy filmiki, że ktoś tam sobie śpi na skuterze, tak, i to wygląda, no jak ktoś mógłby tak zasnąć, ale...
Oni tam faktycznie tak.
Tak, oni gdzieś tam sobie, czy na trawce, czy właśnie, no tam trawki za bardzo nie ma, ale no, czy właśnie na tych skuterach, czy gdzieś tam na ciężarówce z nogami na kierownicy. Często śpią w różnych miejscach.
No i cóż, no zbliża się, drodzy państwo, wieczór. My też, może jeszcze nie teraz będziemy szli spać, ale jak najbardziej życzymy wam dobrej nocy, a do opowiadania o Filipinach wrócimy za tydzień. No może uda nam się o wszystkim powiedzieć, zobaczymy. A tymczasem do usłyszenia.
Do usłyszenia.